Rozdział 36. Pokuta. Tłum, choć gęsty, rozstąpił się szybko przed panem de Villefort. Wielka boleść budziła tyle szacunku, że nawet w najokropniejszych czasach pierwszy odruch tłumu wobec ludzi dotkniętych nieszczęściem był zawsze przyjazny. Wiele ludzi znienawidzonych ginie podczas rozruchów, ale rzadko kiedy tłum lży straceńca, choćby nawet rzeczywiście był zbrodniarzem. Villefort przeszedł tedy między szpalerem widzów, straży i woźnych. Aczkolwiek przyznał się do winy, oddalił się bez przeszkód, albowiem chroniło go nieszczęście. Bywają sytuacje, które człowiek ogarnia instynktem, nie mogąc ich pojąć rozumowo. W tym wypadku największym poetą jest ten, kto, folgując swojej naturze, wyda okrzyk najgwałtowniejszy. Tłum uważa ten okrzyk za całą opowieść. Ma rację, zadowalając się nim i poczytując go za wzniosły, jeśli jest szczery. A zresztą trudno by było odmalować osłupienie, w jakim Villefort opuszczał gmach sądowy. Wystarczy powiedzieć, że cierpiał straszliwie. Powlókł się korytarzami, a nie zabłądził tylko dlatego, że znał je wybornie. Zrzucił togę z ramion, ciążyła mu bowiem i paliła go niby koszula Dejaniry. Dotarł, chwiejąc się, na dziedziniec Delfiny. Zbudził drzemiącego Stangreta, otwierając drzwiczki, padł na poduszki powozu, wskazując palcem kierunek drogi przed mieście świętego Honoriusza. Kareta ruszyła. Villeforta przygniótł, zawaliwszy się, gmach jego własnej fortuny. Nie wiedział jeszcze, jakie konsekwencje pociągnie za sobą ta katastrofa. Przeczuwał je tylko. Znając artykuły kodeksu, nie obrachowywał jednak na zimno niby zbrodniarz, jaka czeka go kara. Mimo wszystko miał Boga w sercu. Bóg, wyszeptał bezwiednie. Bóg, Bóg. Przypisywał swoją klęskę jedynie Bogu. Powóz toczył się szybko. Villefort, miotając się na poduszkach, uczuł, że coś go uwiera. Wziął ów przedmiot w rękę. Był to zapomniany wachlarz pani de Villefort. Wsunął się kiedyś między poduszki oparcie. Wachlarz ten obudził w nim wspomnienia. Wspomnienia niby błysk w ciemnościach nocy. Villefort pomyślał o żonie. O, krzyknął, jakby rozpalone żelazo przeszyło mu serce. Od godziny widział swoje nieszczęście tylko w połowie, a teraz ukazał mu się cały jego ogrom. Potraktował tę kobietę jak nieubłagany sędzia, skazał ją na śmierć, a ona teraz, przejęta grozą, nękana straszliwymi wyrzutami sumienia, trawiona wstydem, który obudził w niej, powołując się na swoje nieposzlakowane nazwisko, ona, biedna, słaba kobieta, bezbronna wobec jego absolutnej władzy, gotuje się może na śmierć. Wyrok zapadł bowiem przed godziną. Obecnie wspomina wszystkie swoje zbrodnie, błaga Boga o zmiłowanie, pisze list, aby uzyskać od swojego cnotliwego małżonka przebaczenie, które okupi życiem. Villefort znowu jęknął z bólu i wściekłości. Ach, zawołał, miotając się po atłasowych poduszkach karety, ta kobieta stała się zbrodniarką jedynie dlatego, że miała styczność ze mną. Toć ja ociekam zbrodnią. Ona zaraziła się zbrodnią, jak zarażamy się tyfusem, cholerą albo dżumą, i ja ją karzę. Ośmieliłem się jej powiedzieć, okaż skruchę i umieraj. O nie, 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 będzie żyła, wyjedziemy razem, opuścimy Francję, uciekniemy, gdzie oczy poniosą. Mówiłem jej o szafocie, wielki Boże. Jakże to słowo mogło mi przejść przez usta? Ależ i mnie także czeka szafot. Uciekniemy, tak. Wyspowiadam się jej, tak. Co dzień będę jej powtarzał z pokorą. I ja też popełniłem zbrodnię. Tygrys ożenił się z jadowitym wężem. O, żono, godna takiego męża jak ja. Ona musi żyć. Jej hańba zblednie wobec mojej. I Villefort, opuściwszy szybę znajdującą się naprzedzie karety, tak gwałtownie, iż o mało nie trzasła, zawołał takim głosem, że Stangret podskoczył na koźle. — Prędzej, prędzej, prędzej! Konie spłoszone tym krzykiem pognały do domu. — Tak, tak, powtarzał sobie Villefort, ta kobieta musi żyć. Będzie pokutować i wychowywać mojego syna, moje biedne dziecię. Ono jedno i ten niespożyty starzec ocalało w katastrofie rodzinnej. Kochała swoje dziecię i dla niego dopuściła się tylu zbrodni. Nigdy nie należy potępiać serca kochającej matki. Będzie pokutować. Nikt się nie dowie, że zawiniła. Popełniono kilka zbrodni w moim domu. Ludzie zaczynają już gadać o tym, ale z czasem zapomną. A jeśli któryś z moich wrogów popróbuje odgrzebać tę sprawę, umieszczę go na mojej czarnej liście i nie pożyję długo. Jeden mniej, jeden więcej, to nie ma dla mnie znaczenia. Żona moja ucieknie, zabierając złoto, a przede wszystkim Edwardka. Znajdzie się z dala od przepaści, w którą świat runie chyba razem ze mną. Będzie żyć i będzie jeszcze szczęśliwa, bo cała jej miłość skupia się na synu, a syn nie opuści matki. Zrobię więc dobry uczynek. O, już lżej mi na sercu. I prokurator odetchnął wreszcie swobodniej. Kareta zatrzymała się na dziedzińcu pałacowym. Wilford pomknął na ganek. Służba zdumiała się, że wrócił tak prędko. Nic innego z twarzy lokajów nie wyczytał. Żaden też nie przemówił do niego. Skłonili się tylko i przepuścili go z szacunkiem. Mijając pokój ojca, dostrzegł przez uchylone drzwi dwa cienie, ale nie zainteresował się, kto był u ojca. Niepokój gnał Wilforda dalej. No, mruknął na bocznych schodach wiodących do apartamentów jego małżonki, nic się tu nie zmieniło. I przede wszystkim zamknął drzwi wychodzące na klatkę schodową. Nikt nam przeszkodzić nie może, powiedział jeszcze, muszę z nią porozmawiać swobodnie, oskarżyć się przed nią, wyznać wszystko. Nacisnął kryształową gałkę u drzwi, drzwi się otworzyły, niezamknięte, mruknął doskonale, doskonale. Wszedł do saloniku, gdzie co wieczór ustawiano łóżko dla Edzia, gdyż chłopiec wracał co dzień z gimnazjum. Matka nie chciała się z nim rozstawać na dłużej. Jednym rzutem oka ogarnął salonik. Nikogo tu nie ma, rzekł. Musi więc być w sypialni. Podbiegł do drzwi. Drzwi były zamknięte na rygielek. Zadrżał. Heloizo! Zawołał. Wydało mu się, że ktoś poruszył krzesłem. Heloizo! Powtórzył. Kto tam? Odpowiedziała pani de Wilford. Głos jej był, jak gdyby, słabszy niż zwykle. — Otwórz, otwórz! — zawołał. — To ja! Ale choć prosił o to, chociaż w głosie jego brzmiał niepokój, Heloiza nie otworzyła. Wilford otworzył drzwi, kopnąwszy je z całej siły. Pani de Wilford stała u wejścia do buduaru. Była blada, rysy jej ściągnął grymas, oczy zachodziły szkliwem. — Heloizo, Heloizo! — rzekł. — Co ci jest? Mów! Żona wyciągnęła ku niemu rękę zesztywniałą i sinawą. — Już się stało, mężu — powiedziała, a rzężenie rozdzierało jej krtań. — Czegóż? Chcesz jeszcze ode mnie? — i runęła na dywan. Wilford podbiegł do niej, chwycił ją za rękę. W dłoni, zaciśniętej konwulsyjnie, tkwił kryształowy flakon ze złoconym korkiem. Pani de Wilford już nie żyła. Wilford, nieprzytomny ze zgrozy, cofnął się na próg, spoglądając na trupa. — Mój synu! Zawołał nagle, gdzie mój syn? Edziu! Edziu! Wypadł z pokoju krzycząc. Edziu! Edziu! Krzyczał tak rozdzierająco, że zbiegli się słudzy. Gdzie mój syn? Zapytał Wilford. Trzeba zabrać go z domu, żeby nie zobaczył. Panicza nie ma na dole, odpowiedział kamerdyner. Na pewno bawi się w ogrodzie. Idźcie, poszukajcie panicza. Poszukajcie! Nie, proszę, jaśnie pana. Jaśnie pani zawołała panicza jakie pół godziny temu. Panicz poszedł do jaśnie pani i już od niej nie wychodził. Na czoło Wilforda wystąpił zimny pot. Prokurator zachwiał się, myśli przestały kojarzyć się logicznie w jego mózgu. Kręciły się niby kółka zepsutego zegara. Ujaśnie pani? Ujaśnie pani? Wyszeptał. I zawrócił zwolna, jedną ręką ocierając czoło, a drugą podpierając się o ścianę. Miał znów zobaczyć trupa swojej nieszczęsnej żony. Gdy będzie wołał Edwardka, sprofanuje ciszę jej pokoju, pokoju, który stał się grobem. Wilford nie mógł dobyć z siebie głosu. — Edziu, Edziu! — wybełkotał. Chłopiec nie odpowiadał. Gdzież więc było to dziecię, które, jak oznajmiła służba, weszło do pokoju matki i nie wychodziło stamtąd? Wilford cofnął się o krok. Ciało jego żony zagradzało drogę do buduaru, gdzie musiał być Edwardek. Ciało to jakby strzegło progu. Zmarła miała oczy otwarte, wargi uśmiechały się jakby ze straszliwą i tajemniczą ironią.